Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym programie m.in. narada Kurii Rzymskiej z papieżem, watykańskie przesłanie na Dzień Trędowatych, a także ingres nowego biskupa Gliwickiego oraz kolejne rozważanie księdza Arkadiusza Noconia na temat niedzielnej Ewangelii. Na sobotni magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
W sali Bolońskiej Pałacu Apostolskiego odbyło się posiedzenie szefów dykasterii Kurii Rzymskiej pod przewodnictwem Benedykta XVI. Spotkania takie odbywają się zazwyczaj dwa razy w roku. Dotyczą one wybranego problemu we współczesnym Kościele. Na ostatnich posiedzeniach była mowa m.in. o rechrystianizacji Europy, życiu konsekrowanym czy kryzysie Kościoła w Irlandii.
Do tej pory nie pojawiły się żadne oficjalne informacje odnośnie do tematu dzisiejszych obrad. Włoscy watykaniści, powołując się na wiarygodne źródła, podają jednak, że przedmiotem spotkania miało być pogłębienie współpracy między poszczególnymi urzędami Kurii Rzymskiej, zwłaszcza przy redagowaniu oficjalnych dokumentów Stolicy Apostolskiej. W tym kontekście media przypominają kontrowersje związane z zeszłoroczną notą papieskiej Rady Justitia et Pax na temat kryzysu finansowego w świecie, która miała być przygotowana bez konsultacji z sekretariatem stanu i samym papieżem.
O zaangażowanie wszystkich ludzi dobrej woli w walkę z trądem apeluje przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. Okazją jest obchodzony jutro Światowy Dzień Cierpiących na tę niegdyś nieuleczalną i śmiertelną chorobę. W specjalnym przesłaniu arcybiskup Zygmunt Zimowski zwraca uwagę na stałe zmniejszanie się zapadalności na trąd. Według oficjalnych danych za ostatnie dwa lata było ich 200 tysięcy. Nie oznacza to, że epidemia ta całkowicie została opanowana. Wciąż potrzeba nowych wysiłków, a Kościół stoi na pierwszej linii walki z trądem.
Z okazji 59. Światego Dnia Chorego na Trąd, jako przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia i Ludzi Chorych, przesłałem do całego świata orędzie, zwracając się do wszystkich ludzi dobrej woli, aby walczyli z tą chorobą, która jeszcze jest rozpowszechniona. Wprawdzie zmniejsza się liczba zachorowań, ale przecież z drugiej strony są jeszcze ciągle osoby, które potrzebują naszej pomocy, dlatego nasza wzmożona troska. Chodzi o chorobę, która istniała już w czasie Jezusa, kiedy żył na ziemi. Składa się tak dobrze, że w tym roku z okazji 20-lecia Światowego Dnia Chorego, który będziemy obchodzić 11 lutego, traktujemy również ten sam temat. Tytuł tego Światowego Dnia brzmi następująco: Idź, wstań, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Chodzi o trędowatego, który przyszedł do Jezusa, aby Mu za to podziękować. Moi drodzy, chciejmy i my w naszej ojczyźnie włączyć się w ten Światowy Dzień Chorego poprzez naszą modlitwę, ale bądźmy też również blisko misjonarzy czy osób świeckich, którzy dzisiaj właśnie, jak ojciec Jan Bejzym, zajmują się trędowatymi. Pod koniec tego orędzia napisałem, że wiara wyrażająca się także w zaangażowaniu pojedynczych ludzi, organizacji kościelnych i wolontariatu wśród tych, którzy są również w fundacji Raula Follera i Suwerenny Zakon Kawalerów Maltańskich oraz uzyskane dotąd pozytywne rezultaty w postaci znacznego zmniejszenia liczby zachorowań, oczywiście nie zwalnia rządów i instytucji międzynarodowych od obowiązku wzmożenia czujności oraz wysiłków na rzecz przeciwdziałania rozpowszechnianiu się trądu, ani od odpowiedzialności za prewencję polegającą na edukacji i opiece higieniczno-sanitarnej oraz za reintegrację, to jest bardzo ważne, osób wyleczonych i wspierania wszystkich ofiar choroby. W tym momencie również wspominamy wielkiego misjonarza na Molokai, na Hawajach, ojca Damiana Forstera, dzisiaj świętego, który całe życie poświęcił tym właśnie osobom. Wspomniałem już na początku ojca Jana Bejzyma, jezuitę, wielkiego misjonarza na dalekim Madagaskarze, gdzie z miłości do Chrystusa, jak powiedział Ojciec Święty w czasie jego beatyfikacji w sierpniu 2002 roku, poświęcił swoje życie trędowatym. Jest jeszcze taka bardzo piękna wiadomość, że Ojciec Święty uznał cud za wstawiennictwem innej błogosławionej zakonnicy amerykanki, która właśnie na początku XX wieku zajmowała się również trędowatymi na tej samej wyspie, gdzie pracował de Förster. Chodzi o siostrę z trzeciego zakonu świętego Franciszka z Syrakius w Stanach Zjednoczonych, zwanej jako Matka Marianna z Molokaj, Matka Trędowatych. Niech więc ten dzień przybliży nas do ludzi chorych, cierpiących, a jeśli chodzi o Światowy Dzień Chorego, będziemy mieli jeszcze okazję do rozważania, co mamy czynić, aby ten dzień był dla wszystkich dniem wielkiej miłości, solidarności i miłosierdzia.
Mówił arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.
Współczesny świat potrzebuje świadectwa dialogu chrześcijan i muzułmanów, uważa kardynał Jean-Louis Thoron. W jego przekonaniu przedstawiciele różnych religii, którzy potrafią ze sobą rozmawiać, są dla współczesnego człowieka prorokami nadziei. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego pisze o tym w przesłaniu do uczestników spotkania francuskich katolików zaangażowanych w dialog z islamem.
Kościół we Francji podchodzi do tej sprawy bardzo poważnie. Praktycznie niemal w każdej diecezji istnieje specjalna instytucja odpowiedzialna za relacje z muzułmanami. Ich przedstawiciele właśnie uczestniczą w trzydniowym spotkaniu w Paryżu. W sumie zebrało się tam 80 osób. Tym razem obradują one nad obrazem islamu w mediach oraz nad stanem wzajemnych relacji we współczesnej Francji. W skierowanym do nich przesłaniu kardynał Thoron przyznaje, że katolicy dialogujący z muzułmanami nie mają łatwego życia. Ich intencje bywają źle interpretowane, a wieloletni trud i poświęcenia często idą na marne pod wpływem nieprzewidzianych wydarzeń czy nieroztropnych deklaracji. Szef watykańskiej dykasterii zachęca francuskich katolików do kontynuowania dialogu z islamem, przypominając, że jego jedynym celem powinno być budowanie wzajemnego zaufania i obalanie uprzedzeń.
Natomiast jutro na całym świecie, a zwłaszcza w Jerozolimie i krajach Bliskiego Wschodu, obchodzony będzie już po raz czwarty Międzynarodowy Dzień Modlitw o Pokój w Ziemi Świętej. Inicjatorami tej światowej akcji modlitewnej są katolickie organizacje młodzieżowe, w tym Papa Boys, apostolat Młodzi w Obronie Życia i Stowarzyszenie Adoracji Eucharystycznej. Tym razem w inicjatywę zaangażowały się grupy z ponad 2000 miast świata. Przesłanie do jej uczestników skierował przewodniczący Papieskiej Rady Justicji et Pax. Kościół zawsze patrzył na Ziemię Świętą z miłością i zainteresowaniem, podkreśla kardynał Peter Turkson.
Szef watykańskiej dykasterii przypomina, że spotykając się w listopadzie z delegacją Izraelskiej Rady Religijnej, papież mówił: pojednanie wymaga odwagi i zaufania Bogu, który sam wskazuje nam drogę. Pochodzący z Gany purpurat nawiązuje też do papieskiego orędzia na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju. Jest ono poświęcone wychowaniu młodzieży do sprawiedliwości i pokoju. Ojciec Święty zachęca młodych, by w dążeniu do lepszej przyszłości świata byli przykładem i inspiracją dla dorosłych. Kardynał Turkson przypomina, że już od 3 lat młodzież bierze udział w tych dniach modlitwy o pokój w Ziemi Świętej. Czyni to w jedności z Patriarchatem Jerozolimy, z franciszkańską kustodią Ziemi Świętej i z wszystkimi ludźmi dobrej woli żyjącymi w krajach tego regionu.
W Gliwicach odbył się ingres biskupa Jana Kopca do kościoła katedralnego świętych apostołów Piotra i Pawła. Papież mianował go ordynariuszem tej diecezji 29 grudnia. Wcześniej był on biskupem pomocniczym sąsiedniej diecezji opolskiej. Pochodzi jednak z terenu obecnej diecezji gliwickiej. W jego uroczystym powrocie w rodzinne strony asystowało wielu polskich hierarchów, a także nuncjusz arcybiskup Celestino Migliore.
Biskup nominat obejmuje swój urząd z polecenia i w jedności z biskupem Rzymu. Pismo nominacyjne odczyta nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Celestino Migliore.
Benedykt, biskup i sługa sług Bożych, przekazuje pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo czcigodnemu bratu Janowi Kopcowi. Jesteśmy przekonani, że Ty, już obdarzony doświadczeniem w sprawach służby Bożej, możesz teraz podjąć obowiązek przewodnika w tej z urodzenia Twojej diecezji.
To dopiero druga taka uroczystość w młodej diecezji gliwickiej. Przed 20 laty, tuż po powstaniu diecezji, katedrę objął biskup Jan Wieczorek, który obecnie przeszedł na emeryturę. Biskup Jan Kopiec w swoim pierwszym pasterskim słowie skierowanym do diecezjan zaznaczył wielkie zasługi swego poprzednika dla lokalnego kościoła. Odniósł się także do bieżącej sytuacji ludzi mieszkających na tym terenie i ich problemów.
Od tego nie uciekniemy, to trzeba będzie podjąć. Podjąć na różne sposoby, ale nade wszystko przez bardzo cierpliwe i konsekwentne nawoływanie do nawrócenia. Nie ma innej drogi. Wrócić do pierwotnej uczciwości i pierwotnej gorliwości. Trzeba stanąć w pełnej prawdzie wobec siebie, drugiego człowieka i sytuacji, w jakiej jesteśmy. Ale tyle mogę tylko w tym momencie przyrzec, że to będziemy podejmowali razem z wami. Będziemy nie tyle na salonach, ile na cierpliwej modlitwie i towarzyszeniu każdemu człowiekowi. Idziemy na dalszą drogę, która się otwiera, bo właściwie cokolwiek byśmy powiedzieli z zakresu i historii, i socjologii, i psychologii i wszystkich innych dyscyplin, wszystko i tak się sprowadza do tego fundamentu, który już kiedyś prorok Jeremiasz powiedział. Umiłowałem Cię odwieczną miłością. I my za Piotrem pokornie możemy tylko powiedzieć: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham.
Na zakończenie liturgii odczytane zostały listy gratulacyjne, które do nowego biskupa gliwickiego skierowali prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk oraz prezydent Bronisław Komorowski. Z Gliwic dla Radia Watykańskiego Paweł Jurek.
Okruchy Ewangelii. Nowa nauka z mocą. Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń. Po powołaniu pierwszych uczniów Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność. Głosi Ewangelię, czyni znaki i cuda. Pierwszym Jego cudem zapisanym przez świętego Marka jest uzdrowienie opętanego. Przypadek? Czy raczej już na samym początku ewangelista chce nam powiedzieć, że głównym celem działalności Jezusa na ziemi nie jest rozmnażanie chleba, przemienianie wody w wino, czy uciszanie żywiołów, ale uciszanie nieczystych duchów, którym Chrystus za każdym razem będzie surowo rozkazywał: milcz i wyjdź z niego. Żadnej prośby, żadnego dialogu ze złem, żadnej pertraktacji, tylko milcz i wyjdź. Duch nieczysty w dzisiejszej Ewangelii zdaje sobie doskonale sprawę, jaki jest główny cel przyjścia Jezusa na ziemię. Jezusie Nazarejczyku, wiem, kim jesteś. Przyszedłeś, aby nas zgubić, woła przez opętanego w synagodze. Wielu chrześcijan, nawet duchownych, wydaje się tymczasem marginalizować obecność złych duchów w świecie. Zdaje się w nie nie wierzyć. Traktując ewangeliczny przekaz o opętaniach jako metaforę, wyraz mentalności epoki, łącząc w najlepszym wypadku przejawy opętania z urojeniem i psychiczną chorobą. Inni przeciwnie mają za złe Kościołowi, że za dużo dzisiaj o złych duchach i egzorcyzmach mówi. Kiedyś tego nie było, słyszymy z ust wielu chrześcijan. To prawda, kiedyś tego nie było, mówią sami egzorcyści. Bo nie było kiedyś powszechnego dostępu do internetu, gdzie aż roi się od stron okultystycznych. Nie było tylu kanałów telewizyjnych zajmujących się ezoteryzmem. nie było tylu gazet reklamujących nachalnie usługi wróżek, różdżkarzy i bioenergoterapeutów. Kryzys religijny, zanik wiary w dzisiejszym świecie, narastający cynizm moralny i odrzucenie pojęcia grzechu są niestety doskonałą pożywką dla wszelkiego rodzaju ezoteryzmu, okultyzmu i spirytyzmu, narzędzi złego ducha. Dość powiedzieć, że w katolickiej kiedyś Francji, która szczyci się, że ponad 50% społeczeństwa ma wyższe wykształcenie, jedna wróżka przypada na 80 osób, a jeden kapłan na 4000. Problem jest jednak poważniejszy. Nie wystarczy wyłączyć telewizor, komputer, czy zrezygnować z niektórych gazet, aby uchronić się od wpływów złego ducha. Zwróćmy uwagę, że w dzisiejszej Ewangelii ujawnia się on w synagodze, a w Judasza wejdzie w czasie ostatniej wieczerzy. To powinno nam dać do zrozumienia, że nie ma miejsc wyjętych spod jego działania, miejsc, w których szatan zostawiłby nas w spokoju. Kościół, świątynia tylko go rozwścieczają, tak jak rozwściecza go samo imię chrześcijan, które od chrztu nosimy. Nie przypadkiem, nawet dzisiaj, w czasach pokoju, jak mówimy, jesteśmy najbardziej prześladowaną religią na świecie. Ponad 250 milionów wyznawców Chrystusa cierpi dzisiaj za wiarę. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. To imię otrzymujemy na chrzcie. W świadomości wielu ludzi chrzest to tymczasem taki niewinny obrzęd, który jeśli dziecku nie pomoże, na pewno nie zaszkodzi. Myślącym w ten sposób z pewnością zaszkodzi, bo od momentu chrztu stajemy się obiektem zaciekłych napaści złego ducha, który nigdy nam nie daruje, że należymy do Boga. Więc może lepiej nie chrzcić dzieci, skoro sakrament ten naraża nas na ataki wroga. A może lepiej w końcu zrozumieć, na czym polega nasze powołanie, nasza godność i największe uprzywilejowanie, aby jako dzieci Boże stanąć u boku Chrystusa i razem z Nim walczyć z szatanem, księciem ciemności, kłamcą i zabójcą od początku, aby z mocą, czyli przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, kazać złym duchom, gdziekolwiek się ujawniły, wyjść i milczeć. Panie Jezu, Ty przyszedłeś na świat, aby wszystkich nieprzyjaciół położyć pod swoje stopy. Uwolnij nas od złych skłonności, grzechów i nałogów, abyśmy mogli cieszyć się prawdziwą wolnością dzieci Bożych, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Refleksja księdza Arkadiusza Noconia kończy nasz dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.